Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie, a w studiu rektor Akademii imienia Jakuba Sparaderza w Gorzowie, profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, czy połączenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Edukacji to dobre rozwiązanie, czy może błąd?
Odpowiedź nie jest tak prosta jak pytanie. Na pewno będzie wywoływać i wywołuje wiele dyskusji, wiele opinii, ale nie jest to pomysł nowy, ponieważ my już doświadczyliśmy połączenia resortów i to trzech, edukacji, nauki i sportu. Ministerstwo miało taki piękny skrótowiec MENIS. Trudno oceniać w przededniu połączenia resortów, jak to będzie funkcjonowało. Niemniej takie połączenie jest zasadne. Trudno edukować bez nauki, a nauka bez dobrej edukacji też się nie rozwinie.
Minister Wojciech Murdzek. Myślałem, że akurat ten minister zostanie, bo został przez, chociaż nie ma tytułu naukowego, tytułu profesora, to jednak został przez środowisko uczelniane przyjęte, tak. Przyjęty dość dobrze. Mówi raczej, że on łączyłby Ministerstwo Nauki raczej z Ministerstwem Rozwoju, bo naukę trzeba łączyć z biznesem.
No niekoniecznie. Jeśli dominantą tutaj będzie biznes, to nauka będzie rozwijać się tylko i wyłącznie w kierunku takim, który daje korzyści materialne, finansowe, namacalne. Natomiast nauka musi się rozwijać również i w innych dyscyplinach, nie tylko tych, które służą przemysłowi i ściśle pojętej gospodarce. Bez humanistyki, bez nauk społecznych trudno będzie rozwijać społeczeństwo w dobrym kierunku.
Mimo wszystko przed nowym ministrem edukacji i nauki spore wyzwanie, bo to tak naprawdę dwa potężne resorty. I teraz jak funkcjonować, żeby jednego z nich nie zaniedbać?
To jest ogromne wyzwanie, szczególnie w sytuacji pandemii, kiedy pracujemy w zupełnie innych warunkach. Edukacja jest otwarta, szkolnictwo wyższe w mniejszych uczelniach, poprzez mniejsze uczelnie otwarte, natomiast większe uczelnie się zamykają. Przed nami ewaluacja, czyli ocena sprawności naukowej za okres nie 4, a 5 lat. Nie bardzo wiemy, co z tym 5. rokiem się będzie działo, z dorobkiem z 5. roku.
Bo miało być od 2017 do 2020,
tak.
A zostało przesunięte, tak. Do 2022.
Tak. Jest to też korzystne, ponieważ po 2 latach przypisania się do dyscypliny można zmieniać tę dyscyplinę, więc uczelnie będą miały możliwość pewnych przeszeregowań pracowników, tak by to było korzystniejsze dla uczelni. Niemniej sytuacja jest trudna i wyzwanie przed ministrem ogromne.
A Przemysław Czarnek wzbudza wiele kontrowersji, a pani jak ocenia tę nominację?
Nie zwykłam oceniać przed czynami, przed decyzjami. Poczekajmy, dajmy szansę, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało.
A czego oczekuje środowisko akademickie od nowego ministra?
No przede wszystkim konsekwencji, zmiany takie, jakie następują po kilku miesiącach, nowe ministerstwo, nowa władza nie wpływają korzystnie. Wiemy, że wtedy i w ministerstwie jest zamykanie biurek, sprzątanie, więc jakiś czas będzie ministerstwo funkcjonowało w zupełnie innych warunkach, a nam w tej chwili potrzebna jest stabilizacja i spokój, tak byśmy mogli kształcić studentów w formach tradycyjnych.
No, wspomniała pani o pewnej konsekwencji, bo minister Jarosław Gowin wprowadził ustawę 2.0. Ona z kolei nadała pewien kierunek. Teraz pytanie, czy to w jakiś sposób zostanie zmienione? Może to, do czego wy się przygotowujecie jako uczelnie, czyli do tej ewaluacji, do tej oceny, może to zostanie zmienione? No, tak naprawdę nie wiecie, na czym stoicie jeszcze.
No nie wiemy do końca, chociaż zakładamy, że decyzje, które były podjęte wcześniej, będą jednak konsekwentnie realizowane. Robimy to, co do nas należy. Prowadzimy dydaktykę, kształcenie, prowadzimy badania naukowe, publikujemy. Nie organizujemy konferencji z takim rozmachem jak wcześniej, ale już w sobotę mieliśmy konferencję w tradycyjnej formie u nas odbywającą. Była się na uczelni, w listopadzie będzie następna.
Staramy bardzo się ciekawa o historii II Rzeczypospolitej.
Tak, staramy się tworzyć tę nową normalność i znaleźć tutaj, stworzyć dla każdego miejsce w niej.
Mówiłem o nowym ministrze, a szukałem jakiejś wypowiedzi a propos funkcjonowania uczelni i znalazłem, bo Przemysław Czarnek w jednym z wywiadów mówił, że jego celem będzie dowartościowanie mniejszych uczelni i wyzwolenie ich potencjału.
No to jest obiecujące. Zawsze twierdziłam, że małe uczelnie mają większe możliwości manewru, zmiany toru kursu i potencjał, który mogą szybciej wyłuskać, ponieważ tutaj nie ma anonimowości. Każdy, kto się czymkolwiek wyróżni, w wypadku nauki, w wypadku kształcenia, jeśli ktoś ma większy potencjał, od razu jest zauważony i można mu szybko pomóc w rozwoju.
Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tej parametryzacji, o tym, do czego się przygotowujecie jako uczelnia i o tym słynnym kryterium numer 3, czyli wpływie na otoczenie społeczne. Uczelnia żyje w Gorzowie, widać uczelnie i jakby no, byliście zmuszeni do tego, żeby zacząć współpracować z różnymi środowiskami.
Tak, dla nas to nie jest zaskoczenie, ponieważ sytuacja wcześniej no tutaj wygenerowała, nie tyle zmusiła, co wygenerowała współpracę ze środowiskiem, która teraz jest dla nas absolutnie procesem normalnym. Natomiast w większych uczelniach to tak się nie działo, więc dla nas nie jest zaskoczeniem wizyta w czasie wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, na przykład eksperta od współpracy ze środowiskiem. W wypadku każdej wizytacji tutaj mamy bardzo wysoką ocenę, jeśli nie najwyższą. Natomiast też ta nasza współpraca przekłada się na konkrety. W tej chwili przygotowujemy potężny grant dotyczący wyników badań z zakresu nanotechnologii i nanobiologii. Właśnie z bardzo istotnym na terenie Polski przedsiębiorcą, który chce wykorzystać nasze badania do szerokiego wyzysku. Więcej powiedzieć nie mogę.
Wyzysku, ale tu chodzi oczywiście
o wyniki badań, o odkrycia w zakresie nanobiologii i nanotechnologii.
W najbliższym czasie możemy się spodziewać jakichś informacji szerszych w tej sprawie?
Tak, na pewno. Na razie prowadzimy jeszcze rozmowy, dopinamy konkrety, podpisujemy, przygotowana już jest umowa, będziemy podpisywać konkretną umowę z przedsiębiorcą. Przyjdzie odpowiedni moment, kiedy to ogłosimy.
Z jakimi nastrojami rozpoczynacie nowy rok akademicki?
Jest w nas wiele obawy, ale też wiele nadziei, że uda nam się zrealizować projekt, według którego chcemy kształcić. Jest to projekt mieszany, zwany hybrydowym. Większość zajęć będziemy prowadzić na uczelni, średnio w skali uczelni jest to ponad 60%, ponad 65%. Niewiele ponad 30% zajęć odbędzie się zdalnie, przy tym przepraszam, na kierunkach inżynierskich przekraczają zajęcia praktyczne na uczelni ponad 80%. To wymusza na nas szereg różnych prac, rygory sanitarne. Również musieliśmy tutaj włożyć porządne środki, żeby to wszystko przygotować. Niemniej są to rozwiązania, które powinny się sprawdzić. Na przykład studenci będą zaczynać zajęcia o różnych porach. Pierwszy rok wchodzi o 8, drugi o 8:15, trzeci o 8:30. Tym samym rozrzedzimy możliwość grupowania się studentów. Wszelkie rygory typu maseczki, dezynfekcja ciągów pieszych to obowiązek, ale też podzieliliśmy tydzień na dni zdalne od piątku do poniedziałku i dni tradycyjne wtorek, środa, czwartek. Wykładowca prowadzący będzie przychodził, przepraszam, to jest właśnie efekt ciągłych rozmów na temat organizacji w środowisku uczelni, będzie przychodził na zajęcia zblokowane, czyli minimum 4 godziny do 8, jeśli wyraża na to zgodę, tak by miał kontakt z ograniczoną liczbą studentów. Oczywiście grupy małe, niewielkie, 10-15 osobowe, wykłady w większości zdalnie, jeśli wykłady na miejscu, to w dużych salach, bo założyliśmy, że liczba miejsc w sali nie może być zajęta w większej liczbie niż ich połowa.
No, szczegóły widziałem na stronie Akademii, dość dużo tych punktów, także...
Staraliśmy się precyzyjnie wszystkim przekazać informacje, jak funkcjonować każdemu z podmiotów, który będzie uczestniczył w kształceniu. Przekazaliśmy informacje, które są dla niego najważniejsze, ale też z możliwością poznania zobowiązań innych osób.
Na koniec chciałem zapytać o nowości. Co z pielęgniarstwem?
Pielęgniarstwo rusza. Zainteresowanie tym kierunkiem przekroczyło najśmielsze marzenia, bo zgłosiło się ponad 70 osób. Planowaliśmy przyjęcie 30 na wniosek Komisji Rekrutacyjnej Wydziałowej i po konsultacji z kolegium oraz z Radą Uczelni zwiększyłam tę liczbę do 45. Mamy już kadrę, ostatnie konkursy, 3 konkursy rozstrzygną się w poniedziałek. Rozpoczynamy zajęcia tutaj również w naszych pracowniach, laboratoriach, w niewielkich grupach 7-10-osobowych. Pracujemy.
Dziękuję za rozmowę. Rektor Akademii imienia Jakuba Sparadycza w Gorzowie, profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, była porannym gościem Radia Zachód. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.